świadomości, do naszej pamięci. Inne są troszeczkę płycej położone. A ja osobiście nie mogę się wyzwolić od myśli i jestem pod wpływem tematu z Poznania, który wskazał, że nasze postępowanie to jest sytuacja szczególna. Nam nie wolno stać. Nam nie wolno być bez ruchu. Musimy chodzić. A żeby chodzić, to trzeba wiedzieć, jak chodzić. Padły tam słowa, jakie ma być nasze postępowanie. Padły też tam słowa zapisane w liście do Efezów, 5 rozdział, wiersz 15, który tutaj przytaczam, to nie jest podstawa. Patrzcie tedy, jakobyście ostrożnie chodzili. Drodzy braterstwo, dlaczego ostrożnie? Ze względu na bardzo liczne niebezpieczeństwa, ale ogólne by to było stwierdzenie niebezpieczeństwa, tych niebezpieczeństw jest dużo. Które z tych niebezpieczeństw omówić? Pamiętamy wszyscy chyba modlitwę pańską. Niektórzy uczyli się może w szkole, gdy katechizm był wykładany. A sami wszyscy na pewno czytaliśmy Ewangelię Mateusza, 6 rozdział. Ja nie chcę budować jeszcze tego tematu na podstawie wspomnianej tutaj myśli z modlitwy pańskiej. Chcę tylko przytoczyć jej zakończenie. 6 rozdział Mateusza, 13 wiersz. W naszym przekładzie brzmi to tak. I nie wwódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Bracia już wiedzą, że powinno to brzmieć troszkę inaczej. I nie opuszczaj nas w pokuszeniach. I ten fragment podejmie dzisiaj z braterstwem wspólnie do rozwagi, aby postępowanie nasze było ostrożne ze względu na pokusy. Ten temat, jeśli nie omieszkał go nasz Pan na zakończenie modlitwy, jaką przedstawił swoim uczniom, ten fragment nie omieszkał zawrzeć i nie opuszczaj nas w pokuszeniach, to świadczy o tym, że dotkniemy wspólnym naszym rozważaniem dzisiaj istotnego elementu naszego chrześcijańskiego życia, a tutaj chrześcijańskiego postępowania. Prawda biblijna, księga ta sama, księga mądrości Bożej, niekiedy wymaga troszeczkę głębszego wniknięcia, aby wydobyć z niej pełną i zgodną treść. Podstawą naszych rozważań, drodzy braterstwo, jest list świętego Jakuba. 1 rozdział, wiersz 2 przedstawia nam coś, co na pierwszy rzut oka nam nie będzie się zgadzało. Jeśli Pan w modlitwie zwrot umieścił i nie opuszczaj nas w pokuszeniach, to albo apostoł Jakub źle odebrał tą myśl, albo coś tu jest jeszcze innego. Czytamy. Za największą radość miejcie, bracia moi, gdy w rozmaite pokusy wpadacie. Prawda, że tutaj coś nie kontaktuje tak blisko z ostrzeżeniem, z prośbą naszego Pana, aby nie opuszczał nas w pokuszeniach, a tu każe nam się cieszyć. W tym samym rozdziale, wiersz 12 do 15, czytamy tak. Błogosławiony mąż, który znosi pokuszenie. No, tu już troszkę się sprawa wyjaśnia. Gdy wpada, to ma się cieszyć, ale gdy znosi, to jest błogosławionym. Bo gdy będzie doświadczony, weźmie koronę żywota, którą obiecał Pan tym, którzy go miłują. Drodzy bracia i siostry, to jeszcze nie pełnia podstawy naszego rozważania. Chciałbym jednak, żebyśmy tutaj wczuwali się w brzmienie tego stwierdzenia apostolskiego. Błogosławiony mąż, który znosi pokuszenie, bo przez nie będzie doświadczony, a gdy będzie doświadczony, tu powiada, weźmie koronę żywota, którą obiecał Pan tym, którzy go miłują. I teraz przystępuje tutaj apostoł do wyjaśnień, bo to jest bardzo istotny problem, i mówi, żaden, gdy bywa kuszony, niech nie mówi od Boga kuszony bywam, bo Bóg nie może kuszonym być we złem, a sam nikogo nie kusi. Mamy podane od razu wyjaśnienie, skąd pochodzą pokusy, z których raz każe się cieszyć, drugi raz każe w nich trwać i zaraz zaznacza, że one od Boga nie pochodzą. Jeśli mają sprawić cokolwiek dobrego, to nas doświadczyć, to nas wypróbować, ale powiada, od Boga nie pochodzą, bo Bóg nikogo nie kusi i sam we złem kuszony być nie może. A skąd zatem pochodzą te pokusy? Ale każdy bywa kuszony, gdy od swoich własnych pożądliwości bywa pociągany i przynęcany. Precyzyjnie się tu wyraża apostoł. Zatem pożądliwość, począwszy, rodzi grzech, a grzech, będąc wykonany, rodzi śmierć. Nie błądźcie, bracia moi mili. Na tej podstawie, drodzy braterstwo, będziemy wspólnie tutaj wnikali w ten problem, aby ostatecznie to zebranie, które teraz się odbywa, było głęboko zakodowane w naszych pamięciach, bo ten problem dotyka nas każdodziennie. Ważnym jest 13 wiersz, od którego chciałbym zacząć rozważanie. Stwierdza on, że Bóg nie ma społeczności z grzechem, nie ulega mu, nie uwzględnia ani nie pochwala tego, co jest grzeszne. Prorok Abakuk w swoim proroctwie, pierwszy rozdział, wiersz 13, mówi: czyste są oczy Twoje, także na złe patrzeć i bezprawia widzieć nie mogą. Przed, żebyś miał patrzeć na czyniących przewrotność, przed, żebyś miał milczeć, ponieważ niezbożnik pożera sprawiedliwszego niżli sam. Pierwsza część tego tekstu wyraźnie mówi, że Bóg odwraca się, Bóg nie patrzy na to, co jest grzeszne. Mili bracia, gdyby człowiek był grzeszny w stopniu zupełnym, to Bóg nie miałby nad nim żadnego współczucia ani litości i nie byłby w stanie zwrócić się, bo na grzech patrzeć nie może. Stąd jak można wytłumaczyć problem grzeszności wszystkich na ziemi? Ja jestem zwolennikiem tego, co pisze też apostoł Paweł. Nie masz doskonałego ani jednego, a zatem wszyscy jesteśmy upadli. Postanowiłem, aby w tym temacie wracać do rozpoczęcia historii, do rozpoczęcia istnienia naszej ludzkiej rodziny i tam dopatrzyć się wielu ważnych rzeczy. Pismo Święte wyjaśnia, drodzy braterstwo, że grzeszność człowieka jest wynikiem słabości. Gdy Bóg w tym czasie, kiedy już miało zło, prowadził takie śledztwo, tak, pyta się Adama, czymuś to zrobił, to Ewa mi kazała. A gdy pyta Ewy, to wąż mi kazał. Czyli była wymówka. Ale, drodzy braterstwo, chcę powiedzieć, że ta słabość, która rozpoczęła się nieposłuszeństwem Adama i kara, jaka spadła na niego, spowodowała to, iż ludzkość rozpoczęła swoją egzystencję grzeszna z natury, a nie z woli. Istnienie ludzkości na ziemi zapoczątkowane jest w grzesznym stanie z natury, z urodzenia, z dziedziczności, a nie dlatego, że ktoś takim chciał albo takim nie chciał być. I spójrzmy, drodzy braterstwo, teraz na sytuację w Edenie. Skoro już tam jesteśmy, tyle drogiśmy przebyli wstecz, prawda, w historii, w odniesieniu, to tam zobaczymy, iż rzuca się w oczy kwestia zwiedzenia Ewy przez pokusę. A ja chcę mówić o pokusach. Wąż, a za nim, jak rozumiemy, kryje się szatan, on właśnie nie umiał odpowiedzieć, gdy Bóg to śledztwo prowadził do Adama, czymuś to zrobił, bo mi żona kazała, do żony, bo mi wąż kazał, i szatan nie odpowiada. Wąż w cieniu, znaczy szatan w cieniu węża nie odpowiada. Dlaczego? Bo święty apostoł Jan nas informuje w 8 rozdziale 44 wierszu, gdzie czytamy tak. On ci był mężobójcą od początku, mówi o szatanie, i wprawdzie nie został, bo w nim prawdy nie masz, gdy mówi kłamstwo swego własnego, mówi, iż jest kłamcą i ojcem kłamstwa. A więc no nie mógł na nikogo złożyć, bo sam jest ojcem tego wszystkiego, co nakłamał. Drodzy braterstwo, metoda działania szatana to pokusa, to zwiedzenie. Przecież naszej matce Ewie nie powiedział prawdy, gdy stwierdził, że po zjedzeniu owocu zdobędzie mądrość i umiejętność, jakich pragnęła, to on i powiedział kłamstwo. Trudno, drodzy braterstwo, wyobrazić sobie, czego pierwsi nasi rodzice pragnęli. Ściśle powiem, proszę, niech się siostry nie obrażą, co Ewie brakowało. Ale chciała jeszcze więcej wiedzieć, niż wiedziała dotychczas. Widocznie dziedzicznie przekazane to mamy w naszej genetyce dążenie do wiedzy. Znany mi jest przypadek, gdzie pani lat 60 maturę zdawała, no i to się jej udało. Tylko nie wiem, jaki użytek z tego miała zamiar zrobić. To tylko tak wstawiłem tutaj, żebyśmy się wczuwali w sytuację, czy też Ewa naprawdę mało wiedziała. Może zapytamy, gdy łaskawie Bóg pozwoli nam się kiedyś zobaczyć. Pokusa jednak została podsunięta bardzo chytrym sposobem i na to chcę zwrócić uwagę. To jest ważne. Bardzo zwodniczym sposobem. Drodzy braterstwo, czy kiedyś zastanawialiście się, a może słuchaliście audycji, jak zoolodzy debatują, które ze zwierząt jest najmądrzejsze? I środek ciężkości przeważa się na delfiny. A niektórzy mówią, że słoń jest bardzo mądry. Ale w Biblii mamy coś innego napisane. I zaraz na początku, w pierwszej księdze Mojżeszowej i w trzecim rozdziale pierwszy wiersz mówi, a wąż był chytrzejszy nad wszystkie zwierzęta polne, które by uczynił Pan Bóg. I diabeł prawdopodobnie o tym wiedział. I użył węża za narzędzie pokusy. Czyli chciałbym, żebyśmy mieli na uwadze, iż przeciwnik, szatan, wie bardzo dużo. I dopasuje pokusie i użyje takie instrumenty, które będą skuteczne. Ja nie myślę, aby wąż mówił słowami. My znamy taką metodę, iż słowa nie zawsze muszą być użyte, a jest coś powiedziane. Czyny głośniej mówią niż słowa i prawdopodobnie w Edenie wąż nie mówił do Ewy. Z przypadków, gdzie zwierzęta mówią, to jest tylko oślica Balaamowa, która przemówiła. To był cudowny przypadek. Wąż prawdopodobnie chodził sobie do drzewa zakazanego, zjadał owoce, na oczach pierwszych naszych rodziców, szczególnie na oczach matki naszej Ewy. W jej umyśle powstało skojarzenie. Tak. Niewiasty i siostry nasze są skłonne do szybkiego podejmowania pewnych skojarzeń. To jest korzystne. Powstała taka myśl. Szatan jest chytrzejszy nad wszystkie inne zwierzęta. Dlaczego? Bo je owoce z drzewa zakazanego. To proste, to nie trzeba było wielkiej dedukcji wprowadzać. Prawda? Druga myśl powstała, że na pewno nam zabronione jest jeść z tego owocu, żebyśmy nie byli tak mądrzy, możemy być mądrzy. Skoro dzisiaj nauka stwierdza, iż genialny człowiek angażuje w pracę tylko znikomą część szarych komórek mózgu, a resztę nosi pod kapeluszem i do grobu składa niewykorzystane, to chyba i w tym sensie powstawała myśl, że Bóg szczególnie nie chce, aby Jego stworzenia, ludzkie stworzenia, działały i pracowały mózgiem swym na pełnych obrotach. No i trzecia myśl to aż wciskała się sama do mózgu, gdy będziesz jadła, to staniesz się tak mądrą jak Bóg. I tu był ten podszept szatana, tu stworzyła się pokusa. A więc mamy pierwszy oryginalny przykład zmontowania pokusy, przedstawienia tej pokusy i skuteczności. Ewa była zwiedziona. Ja bym zadał pytanie, czy Ewa była winna swojego czynu? Czy Adam był winien tego czynu nieposłuszeństwa? Proszę się nie kierować wielkodusznością. Boski był w tym wyrok, że oni byli winni. I dosięgła ich kara, drodzy braterscy. Dochodzimy tutaj do pierwszej prawidłowości, że zło rozpoczyna się w sercu, kiedy tam budzi się intencja albo zamiar, aby coś złego uczynić. To jest droga docierania do naszej świadomości. Bo pokusa sama w sobie, która dociera do nas, ona nie jest jeszcze grzeszna. Sama w sobie jest grzeszna, ale nasze zetknięcie się z nią, gdy my ją nie przyswajamy, ona nie jest grzeszna. Nie wywiera wpływu na nas takiego. Ja postaram się to zilustrować. Przecież każda wystawa sklepu to nic innego jak pokusa. Przecież tam są zatrudniani dekoratorzy, ludzie, którzy się uczą tego zawodu. Po co? Po to, żeby na wierzchu w skrzynce były czerwone pomidory, a pod spodem nie zaglądajmy, co tam jest. Czy winien jest właściciel sklepu, że ma piękny towar na wystawie, a takiego nie ma w środku? Trochę winien. Ale on przecież nikogo nie zmusza, żeby kupił ten towar. Czyli pokusa, gdy ona jest przed naszymi oczyma, a my jej nie pożądamy, nie bierzemy do serca, no więc grzechu nie popełniamy. Ile rzeczy przed naszymi oczyma się przewija, jadąc pociągiem, autobusem, przechodząc. Czy to wszystko od razu powoduje, że my jesteśmy grzeszni, bo widzieliśmy to? Czy nam ubywa pieniędzy, gdy koło wystawy ładnej przechodzimy? Nie jeszcze. A gdy się uprzemy i kupimy coś, no to wtedy skutki na nas spadają. Drodzy braterstwo, szatan jako istota wyższa, o czym chciałbym, abyście nie zapominali, ma ułatwione zadanie w fabrykowaniu pokus w stosunku do ludzi. Człowiek jest mniejszym uczyniony od aniołów, szatan zaś i jego armia zwiedzionych, upadłych aniołów mają przewagę. Nadto oni nas śledzą na każdym kroku, tak jak mówi apostoł i stwierdza, że szatan jako lew ryczący krąży wokoło nas. W jakim celu? Ano, żeby upatrzyć nasze słabe strony, do nich dopasować pokusę, wprowadzić machinę zwiedzenia w czyn i wtedy jesteśmy w wielkim niebezpieczeństwie. Popatrzmy, szatan nie miał takiej prostej sprawy, jeśli chodzi o kwestię Edenu. Tam dla Ewy nie było wiele, dla pierwszych naszych rodziców nie było wiele problemów, co do których można by było dostosować pokusę. Krótko to było, jak zaczęli być we dwoje, więc nie obawiam się, żeby mieli powód się kłócić. Oni nie mieli teściów. Też nie było powodu zahaczyć, żeby ich poróżnić. A nawet nie mieli dzieci, około których rodzice tyle mają niesnasek w codziennym życiu. A więc diabeł nie miał wiele frontów do działania. Jeden się tam znalazł, wystarczy. A drodzy braterstwo, apostoł święty Paweł bał się, że w miarę jak będzie powiększał się liczebnie rodzaj ludzki, tak będzie wzrastała liczba okoliczności, do których będzie mógł przeciwnik nawiązać, będzie rosła liczba pokus. I mówi w drugim liście do Koryntów apostoł Paweł słowa bardzo znamienne do tego naszego rozważania, gdzie czytamy drugi list, 11 rozdział, wiersz 3. Lecz boję się, by snać jako wąż oszukał Ewę chytrością swoją, tak też skażone myśli wasze nie odpadły od prostoty onej, która jest w Chrystusie Jezusie. Dobrym był nauczycielem święty apostoł Paweł i nie bez przyczyny obawiał się, aby wasze myśli, on o nas wszystkich miał pieczę, chociaż nie żyjemy współcześnie sobie, on miał obawę i dlatego podjąłem ten temat w oparciu i o ten tekst, że to i nasze problemy tutaj wchodzą w rachubę. Przeciwnik tam w Edenie wykorzystał jeden istniejący motyw do zwiedzenia, a teraz ileż jest okoliczności, które dla nas stają się pokusą. W podstawowym naszym cytacie wiersz 14 mówi: ale każdy bywa kuszony, gdy od swoich własnych pożądliwości bywa pociągany i przynęcany. Chcemy powiedzieć, że kłamał apostoł? O nie. Nie ma dnia wprost, gdzie nie spotkalibyśmy się z pokusą. Nie ma dnia, być może, gdzie my nie upadamy pod wpływem pokus. Byłoby jedno pytanie. Czy można być tak świętym, żeby pokusy człowieka nie dotknęły? Różnie to jest odczuwane przez osoby poświęcające się Bogu na służbę. Z opowiadania tylko znany mi jest przypadek, gdzie jeden brat gorliwy, służący przez długie lata jako pielgrzym, w początkowych swoich miesiącach poznania prawdy, tak czuł się uduchowiony i uświętobliwiony, że gdy pies na niego szczekał, to się oburzał, dlaczego on na świętego człowieka potrafi się nastawiać. Ale później zrozumiał, później ludzie źle się wyrażali, źli ludzie. I to też przyjmował, znosił. Chcę przytoczyć tutaj przykład koronny, który pokazuje, że postać nam blisko znana była również w sferze i zasięgu pokus, poprzez zacytowanie listu 4 rozdział, wiersz 15 i 16. Ale bowiem nie mamy najwyższego kapłana, który by nie mógł z nami cierpieć krew kości naszych, lecz skuszonego we wszystkim na podobieństwo nas, oprócz grzechu. Przystąpmy wtedy z ufnością do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i łaskę znaleźli ku pomocy czasu przygodnego, gdy my będziemy w pokusach. Powiedział tutaj apostoł święty Paweł bardzo wiele. Przytoczył nam naszego Pana, który wiemy, iż był niepokalany, święty, odłączony od grzeszników, skuszony we wszystkim na podobieństwo nas, oprócz grzechu. I on rozumie naszą sytuację, naszą nieszczęśliwą, bym powiedział, sytuację, gdzie pokusy dotykają nas, bo i autor tej pokusy z Edenu, ten, który kusił naszego Pana, on jeszcze żyje. Nie poszedł na emeryturę, a szkoda. Drodzy braterstwo, poświęcimy nasze rozważania w dalszym ciągu w kontraście do sytuacji, do pokus, które dotknęły Jezusa Pana, abyśmy mogli, śledząc te, ciągnąć dla siebie lekcje na przyszłość. W Ewangelii świętego Mateusza, w 4 rozdziale, od 1 wierszu przewija się myśl, ja nie będę szczegółów czytał, podaję tylko dla zainteresowanych bądź tych, którzy notują. Podaje tam opis, Jezus był doświadczany wtedy, kiedy on został namaszczony Duchem Świętym, ale słudzy pańscy podają, i ja z tym się osobiście zupełnie zgadzam, iż Jezus Pan jako dziecię, jako młodzieniec miał także pokusy swego rodzaju, jak tu bywa i u innych dzieci. Więcej. Pan nasz za swojej młodości, za młodzieńczych swoich lat był doskonałym także i miłość do swojego Ojca Niebieskiego, o którym on wcześniej wiedział. W 12 roku życia sam stwierdził: Izali, w sprawach, które są Ojca mojego, nie wiecie, że ja być muszę. A więc wiedział i ta miłość, posłuszeństwo do zasad i do woli swojego Ojca była jakoby wyhaftowaniem jego charakteru i te pokusy na nim jako chłopcu, jako młodzieńcu nie wywierały żadnego wpływu. Dziecko dosyć w czas potrafi zrozumieć, co jest pokusą. Obserwowałem wychowywane przez dziadków, co się teraz często zdarza, nie przez rodziców, przez dziadków, dwoje dzieci, chłopiec i dziewczynka, mieli wtedy około 3 lat. Ja tu tak nie bardzo śmiało ten przykład przytoczę, bo obawiam się, czy ta dziewczynka, dzisiejsza siostra, czy ona tutaj nie jest nawet, ale nie mogę rozpoznać. Ona też nie pamięta, bo to było rzeczywiście w młodym wieku. Gdy któremuś z tych dzieci przypadło coś zbroić, zresztą jak dziecku, to jak chłopiec dokonał jakiegoś przestępstwa, takiego dziecięcego przestępstwa, to ta jego siostrzyczka mówi: a widzisz, już cię satan kusi, a zrób źle, a zrób źle. To mam w uszach i to mi po prostu chyba nie będzie wymazane. Ale z kolei, gdy znowu drugie zrobiło coś złego, to braciszek mówi: a widzisz, i ciebie satan kusi, zrób źle. Czyli dość w czas dziecko potrafi rozpoznawać, co to jest pokusa, gdy podlega dobremu wychowaniu, czy to przez rodziców, czy przez ten wynalazek XX wieku, jakim jest babcia. W każdym razie uważam, że Jezus Pan, wychowywany dobrze przez Marię, szczególnie i opiekuna Józefa, on miał wpojone dostrzeganie niebezpieczeństwa, świętobliwość jego życia. Pamiętamy, że to jest ta plecionka z rogoża, w której Mojżesz pływał i wody do niego się nie dostawały, w obrazie, w symbolu z historii Mojżesza. Coś tu jest też jednak dziwnego, drodzy braterstwo, że jeśli Jezus był izolowany od wpływów pokus jako chłopiec, jako młodzieniec, to teraz, kiedy został namaszczony Duchem Świętym, wystąpił z wody i Jan obwieścił: oto Syn mój miły, który mi się podobało, przekazał słowa boskiego uznania do Jezusa, to wtedy znalazł się w sferze szczególnych pokus, szczególnych doświadczeń. Chciałbym tutaj troszkę sprostowania wnieść. Wszystkim na podobieństwo nas, to nie na podobieństwo przeciętnych ludzi, ale poświęconych Bogu z dzieci Bożych. A szczególnie już w sensie, jak apostoł Paweł mówił, w gronie spłodzonych z Ducha Świętego. Na podobieństwo tych istot, pokusy tyczące kwestii ich poświęcenia, świętobliwego życia, nie kwestii grzechu, opowiada tam wyraźnie, apostoł zaznacza, nie związane były doświadczenia z grzechem. Więc jest tu mowa o próbach, o pokusach, o bojach, jakie Pan nasz podejmował jako nowe stworzenie. Pismo Święte w innym miejscu powiada, że z tego, co cierpiał, nauczył się posłuszeństwa. On był zawsze posłuszny, ale tą rangę, którą miał objąć, stan nieśmiertelności boskiej natury, potrzebował być wypróbowany przez takie okoliczności, jak historia Nowego Testamentu nam zanotowała. Tekst ten z Ewangelii Mateusza, może przeczytam cośkolwiek. Wtedy Jezus zawiedziony jest na puszczę od ducha. Zawiedziony był na puszczę. Chyba nie myślimy, iż on opierał się temu, albo że Duch Święty przybrał jakąś postać ludzką i wziął go za rękę i wyprowadził go na puszczę. Ale nim to wyjaśnię, chciałbym, abyśmy teraz kolejno już wyciągali pewne lekcje dla siebie, bo ja nie chciałbym tylko historii przedstawiać, drodzy braterstwo. Myśl ukryta i lekcja dla nas jest taka, iż my nie mamy dobrowolnie wchodzić w pokuszenie. Dlatego też Jakub, apostoł, w podstawowym tekście, gdzie mówi: za największą radość miejcie, gdy wpadacie w pokuszenia. A to jest różnica. Wpaść w pokuszenie, A wejść w pokuszenie, różnica. Ktoś powie, żadna. A weźmy takie dwa krańcowe przykłady dwóch apostołów naszego Pana. Czy Judasz wpadł w pokuszenie? Jak on kilka razy namawiał się z nauczonymi w piśmie, z faryzeuszami, targował się, pieniądze dostał, to było wpadnięcie w pokusę? Nie, on wszedł. A to mamy zakazane. Piotr wpadł w pokusę, bo nie pomyślał, gdyby go żołnierz pytał, ty jesteś z tej gromadki, tego nauczyciela z Nazaretu, wtedy być może byłby bardziej wystąpił odważnie. Ale gdy go niewiasta służąca jakaś z dworu pytała, no to co będzie się tłumaczył niewieście? Nie byłem, nie wiem. Wpadł w pokusę i uległ. Przecież wiemy, jakie jest rozliczenie obu apostołów. Przywrócone było apostolstwo Piotrowi, zaś nie było przywrócone nigdy Judaszowi. Drodzy braterstwo, przezorność, pokora, ostrożność, te powinny nas chronić od wchodzenia w pokusy. Nie należy nam, drodzy braterstwo, przeceniać naszą niedoskonałość. To powinno nas skłaniać do unikania pokus lub pomijania ich. Przedmówca podał tekst: na drogę niezbożnych nie wchodź, omiń ją, zejdź z niej. Tak, drodzy, nie wchodźmy w pokusy. Nie możemy się jednak spodziewać, że gdy będziemy tak bardzo przezorni, tak ostrożni, a może gdy nic nie będziemy czynić, to wtedy źle nie uczynimy. Nam nie wolno stać. My musimy iść. Wszystkie napomnienia, te, które jeszcze brzmią mi w moich uszach odnośnie postępowania, chodzenia, ja zrozumiałem i uwierzyłem, że nie wolno stać w bezruchu, w bezczynności mamy czynić, ale czynić bardzo ostrożnie. Mamy unikać pokus, prób, trudności, doświadczeń, ale całkowicie ich jednak nie unikniemy. Nie unikniemy ich dlatego, że tylko ten, co przechodzi doświadczenia, ten, kto walczy, może być uznany za zwycięzcę. Za zwycięzcę. Nie ma takiej nagrody, którą by przyznawano komuś, kto nie walczy, kto nie biegnie, kto nie jest albo żołnierzem, albo sportowcem, albo zawodnikiem. Apostoł Paweł na innym miejscu stwierdza, że niemożliwe jest, aby pokuszenia nie przyszły. Przychodzą. Jesteśmy świadkami każdego dnia. Dlatego też w modlitwie pańskiej zawarty jest ten zwrot. I nie opuszczaj nas, Boże, w pokuszeniach, ale zbaw nas ode złego. Nie chcę, abyśmy rozumieli, iż Bóg cud będzie dokonywał dla nas, gdy my będziemy nieostrożni, niepotrzebnie wchodzić w pokusach, a Bóg wysłucha modlitwy pańskiej i będzie nas chronił, wybawiał. Pozwoli, że my sparzymy się. On jest dobry ojciec. On wie, co nam jest potrzeba. Drodzy, nie traćmy z oczu rzeczywistości. To, że jesteśmy już drugi tydzień na konwencjach, to nie powód, abyśmy myśleli, iż zawsze tak będzie, że szatan jest odizolowany. Siła modlitwy społeczności braterskiej chroni nas, ale tak nas chronić nie będzie zawsze. W tej wielkiej mierze my udamy się na następną konwencję, a gdy zakończą się, udamy się do naszej codzienności. I wtedy chciałbym, żeby na pamięć przyszły nam przestrogi wszystkich wykładów i tej odrobiny, którą chciałbym przez obecny temat wnieść braterstwu. Drodzy, to, co nas otacza, to zło, to błąd, to grzech, który jest wokoło nas, narzucany nam, wtłaczany, przedstawiany w różny powabny sposób. A to przez świat, a to przez ciało nasze upadłe, a to przez samego szatana, aby nas wypróbować. My jesteśmy w błogim przeświadczeniu, iż Bóg dopomógł do zwycięstwa klasie malutkiego statku, że skompletował wysoką klasę wielkiego grona. Ci wszyscy wyrwani byli spod kontroli szatana, z zasięgu pokus, przezwyciężali moc tych pokus Garstka ludu Bożego, jaka została na ziemi obecnie, jest pod szczególnym obstrzałem. Ja już przy pewnej okoliczności nadmieniałem braterstwu i szatan personalnie stoi bardzo dobrze. Jest w stanie nam nie tylko jednego stróża dać, ale więcej, bo ludu Bożego jest coraz mniej, a te istoty są niezniszczalne. Patrzmy na sytuację nadal, bo obiecałem braterstwu i tego chcę się trzymać, w sytuacji kuszenia naszego Pana. Pan nasz był w umyśle swoim, przez ducha swojego pobudzony, aby udać się na odosobnienie. Czyli pośrednio naraził się na te pokusy. Ale duch jego posłuszeństwa, świadomość potrzeb przeanalizowania oryginalnych boskich zaleceń w stosunku do niego tego wymagało, udał się tam. I tam dotknęły go szczególne pokusy. Ewangelista Mateusz podaje, że Pan nasz był kuszony przy końcu tych 40 dni. Może przytoczę tutaj myśl. A gdy pościł 40 dni i 40 nocy, potem łaknął i przystąpił do niego kusiciel i rzekł po 40 dniach. Natomiast z opisu Marka i Łukasza wynika, że całe 40 dni był kuszony. Znowu tutaj jest pozorna sprzeczność, ale wydaje mi się, że można ją zrozumieć. Nasz Pan całe 40 dni trzymał pod kontrolą umysł swój, wolę swoją i ciało swoje. O, drodzy, był w cyklu konwencji dobry temat, że kto nie ma mocy nad duchem swoim, to jest jak miasto rozwalone bez muru. Nasz Pan miał silny mur, utrzymywał umysł swój pod kontrolą. Chciałbym zaproponować taki sprawdzian dla braterstwa. Usiłujcie całą godzinę, aż się skończy ten temat, utrzymywać wasze myśli tutaj na sali. Zobaczycie, ile wam to trudności przysporzy. Bo już teraz na pewno niektóre pobiegły, czy tam gaz jest zamknięty, czy tam w hotelu rzeczy nie zginą, a co jest w domu, a co tam się dzieje w domu biblijnym, a co się dzieje w ogóle na świecie. Utrzymać myśli tutaj, ciało to tak, bo ono siedzi, a jakby wyszło, to ktoś widzi, ale myśli nasze nie. Nasz Pan, rozumie, cały czas utrzymywał myśli pod kontrolą i to mu sprawiało duży wysiłek, bo szatan na pewno wywierał pewną presję, ale ta ilustracja, do której nawiązuje, szczególnie tyczyła tego momentu, kiedy ciało naszego Pana było osłabione 40-dobowym postem. My co do postu mamy bardzo słabe przekonanie. Niektórzy mówią, jakbym 2 dni nie jadł, to umrę. Tak, brat Joli, gdy tu był i w Wólce Niedźwieckiej, pamiętam to jak dziś, pytał się, kto się modli, niech podniesie rękę do góry. Taki las rąk był, aż ładnie było spojrzeć. A gdy pytał się, kto pości, to tylko 3 ręce były do góry. My jako Polacy nie mamy tego w naturze, aby pościć. Jak nas zmuszą okoliczności, no to trudno. Niemniej jednak nasz Pan w takim stanie osłabienia organizmu, szatan ocenił, że jest najbardziej podatny, aby zastosować względem niego szczególnie ciekawą myśl. I uważam, iż nie podszedł szatan w zmaterializowanej postaci do Jezusa, bo to by nie było pokusą. A już na pewno nie przyszedł z rogami i z ogonem. Taki nie. Nasunął myśl. Ja nie będę się spierał, gdy ktoś uważa inaczej, ale to jest zasadna myśl. Iż przyjął swoją ulubioną metodę, o której apostołowie nas poinformowali, żebyśmy nie mieli wątpliwości co do tego. Że on przemienia się w anioła światłości, aby lepiej zwieść. I z tą starą metodą podszedł do Jezusa. Udawał pomocnika. Rozumiał, że Jezus Pan się zapomniał w tej gorliwości i nie jadł. A że tutaj nie ma co zjeść, no więc podsunął nawet propozycję, jak to zrobić. O, drodzy braterstwo, z tego ogólnego tylko przykładu Starajmy się wyciągać naukę. Tutaj padała dobra myśl chwilę wcześniej. Kontrolować zew słowa do nas docierające. Kontrolować to, co wchodzi do naszej świadomości przez oczy, uszy, innymi drogami. Bo pokusa to jest rzecz bardzo skomplikowana. Kiedyś usiłowałem przedstawić temat sidła, a to jest bardzo do siebie zbliżone. Diabeł jest ptasznikiem. On łapie w sidła. Pokusa to jest też swego rodzaju sidło. To jest zamaskowane w otoczenie urządzenie, które ubezwłasnowolni tą postać, na którą jest zastawiony. Dopiero, drodzy braterstwo, dla nas, praktycznych już po wielu latach, jest możliwe przyłapać się, aha, to była pokusa szatana, ale kiedy? No Polakami jesteśmy, a Polak mądry po szkodzie. Nie chciałbym, żebyśmy zawsze byli tacy mądrzy. Starajmy się być mądrymi przed szkodą. Zauważmy pokusę w okolicznościach, które nas dotykają. Każdy z nas ma jakieś dziedziczne ułatwienia, a niektórzy mają utrudnienia dziedziczne. Ja troszkę miałem ułatwienia w swoim życiu. Ja nie dowierzałem, gdy mi było dobrze. Gdy mi coś się układało, tak nad wyraz pomyślnie, to ja już miałem wątpliwości, czy to dobre jest. Nie wiem, ale na razie nie przegrałem za bardzo na tym. Bo to może być właśnie pokusą, gdy coś się tak dobrze układa. Ale gdy pójdziemy za tym wytyczonym nam kierunkiem, za tym potrzebnym, to dopiero później się dowiadujemy, że to była inspiracja tego, który był mężobójcą od początku, bo on dybie na nasze życie. Może nie to cielesne, chociaż też, gdy jesteśmy na odosobnieniu, tego doświadczyłem nie jeden raz. W społeczności, w gronie, chociażby w 5 osób, nic takiego się nie zdarzyło. Tylko w samotności, w odosobnieniu. Wtedy dybie nie tylko na nasze życie, to obecne, którego nam też szkoda niepotrzebnie roztrwonić, ale i na nasze życie wieczne. Drodzy braterstwo, tym sposobem zwodniczym diabeł z powodzeniem zawładnął całą ludzkością i prowadzi do rzekomej poprawy warunków bytowania. A któraż to nowa forma, czy jakiś nowy układ w społeczeństwie nie prowadzi do lepszego? Wszystkie. Wyzwalające się państwa, zdobywające niepodległość narody, wszyscy dążą do poprawienia bytu i pogrążają się. Cywilizacja przecież to jest dobrobyt. Tak wielki dobrobyt, że pomału nie ma czym oddychać, nie ma co zjeść nieskażonego. Wielki szyld, chemia, żywi i ubiera. I truje. Tego nie ma dopisane. To my już teraz słyszymy coraz częściej. Drodzy braterstwo, ale wracając do naszego podstawowego przedmiotu, Biblia mówi nam, że nasz Pan był skuszony na podobieństwo nas. Ja może to odwrócę. My bywamy kuszeni na podobieństwo naszego Pana. I Pan był kuszony z trzech różnych stron. To jest już znana prawda. Ja tylko do tych znanych rzeczy odwołując się, niektóre ciekawsze myśli, jak mi się wydaje, staram się przedstawić. Pierwsze, do czego nawiązał przeciwnik w wypadku naszego Pana, to jego ciało, które było głodem osłabione. A jak jest w naszym przypadku? Przecież zadowolenie samego siebie, swoich potrzeb naturalnych jest do pewnego stopnia właściwe. Tylko, że tu są pewne granice. Ci, co poświęcili się Bogu, nie mogą się starać, by zadowolić samych siebie lub swój apetyt sposobem przeciwnym boskim rozporządzeniom. Tego nam nie wolno uczyć. Bo czyniąc to, dopuszczamy się grzechu. Ta reguła stosowała się także do naszego Pana. Ta reguła stosuje się do Jego naśladowców. nasz Pan jadł, co było przedeń położone. Był wdzięczny, gdy Marta przygotowała posiłki, ale gdy znalazł się w okoliczności, że zaspokojenie swoich naturalnych potrzeb, jak głód, w sposób niesłuszny, niezgodny z boską wolą, uważał dla siebie za zakazany i niedozwolony. Ukazuje się taki ciekawy zwrot, ostatnio już od przeszło roku, wcześniej jeszcze, w naszej wyraźniejszej prawdzie, że nam zabronione są rzeczy grzeszne i zwyczajne. Bo teraz granicy tutaj trudno sobie ustalić, co grzeszne, a co zwyczajne. Przyjmijmy zasadę, że wszystko to, co nie jest zgodne z boską wolą, z boskimi zasadami, z boskim rozporządzeniem, jest nam niedozwolone. W sytuacji, w jakiej znalazł się Pan Jezus na puszczy, była wytworzona w związku z wzniosłym celem. Przecież Pan tam oddał się rozmyślaniu, rozważaniu. Skupił całą swoją, skoncentrował całą swoją uwagę, aby rozpoznać wolę Bożą, a później ją wykonać. Chcę tu tylko na marginesie powiedzieć, być może i braterstwu, nie wiem, ale mnie osobiście dużo ciężej jest rozpoznać wolę Bożą, niżeli ją wykonać. Bo gdy jestem pewny, że to jest wola Boża, stawiam wszystko na jedną kartę, jak się to mówi, to nie jest problem, tylko trudno je poznać. I obserwuję, że chyba to jest trudność dla wszystkich, bo nieraz różne czyny podciągane są, ja uwierzę, że to jest wola Boża i czynię coś nie bardzo przystojnego. Inny powiada, że to nie jest wola Boża, są spory na ten temat. Pan jednak tak był bystry, mając tą wielką przewagę w stosunku do nas, że rozpoznał tą pokusę i od razu się z nią rozprawił. Co się tyczy, drodzy braterstwo, naszych śmiertelnych ciał, to my mamy prawa na równi z innymi ludźmi do leczenia naszych schorzeń. Nie możemy, gdy boli nas ząb, klęknąć na kolana i żarliwie się modlić, aby przestał. Lepiej pójść do stomatologa, lepiej pójść do lekarza z dolegliwościami, a zanim to, lepiej rozsądnie się odżywiać. My tu mieliśmy już przykład podany. A więc, drodzy braterstwo, chcę powiedzieć, że my mamy na równi ze światem prawo do pokarmów, odzienia, wszystkiego, co boska odpaczność nasunie naszej uwadze, temu, co może posłużyć naszemu zdrowiu, wzmocnieniu, ale nie możemy żądać, aby Bóg nam szczególne czynił względy. Bo Bóg i tak nam dał rady swoje, czego nam nie należy spożywać. Nie z racji zakonu, ale z racji naszego poświęcenia, aby utrzymać nasze śmiertelne ciało w jak najlepszej formie. Kiedyś pokutował taki pogląd wśród ludu Bożego, starego Adama trzeba zniszczyć, nie dać mu żadnej wygody, bo on nas do złego doprowadza. No ale jak my chcemy teraz bez tego Adama służyć Bogu? Prorok powiada, Izali, w grobie cię będę chwalił? Nie. A zatem nie wolno nam samemu nastawać na stratę naszego zdrowia, żywotności, dobrej formy i dobrej służby. W 6 rozdziale Ewangelii świętego Mateusza, wiersz 32 daje wzmiankę, że nasza sytuacja jest taka oto. Nie troszczcie się wtedy, mówiąc, cóż będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przyodziewać, boś tego wszystkiego poganie szukają. Wiedz bowiem, Ojciec Wasz Niebieski, że tego wszystkiego potrzebujecie. Bóg zna nasze potrzeby. One nie mogą być jedynym obiektem troski naszej, ale szukajcie najprzód Królestwa Bożego. A te rzeczy Bóg nam dołoży jako niezbędne i potrzebne, a zatem nie ulegajmy pokusie, że naszemu ciału trzeba nie wiadomo co. Trzeba wielkich udogodnień, bo przecież my jesteśmy w prawdzie. Druga pokusa, jaką zastosował szatan względem naszego Pana, nie nawiązywała wcale do pierwszej. Czyli sprawdziła się tutaj pewna prawidłowość Pisma Świętego. Jaka prawidłowość? Ta, o której mówi również święty Jakub w liście swoim w 4 rozdziale w 7 wierszu. Poddajcie się tedy Bogu, a dajcie odpór diabłu, a uciecze od was. Nasz Pan dał odpór kusicielowi i już do tego tematu nie nawiązuje. Ale szuka innego. Wysuwa nową propozycję i argumentuje bardzo mocno. Ta druga pokusa, którą wystosował przeciwnik, dotyczyła już nie ciała naszego Pana, ale kwestii może prestiżowych, kwestii ambicjonalnych. Znowu jako pomocnik i jeszcze co ciekawe posłużył się tekstem, czyli że diabeł nawet potrafi argumentować tekstami. Psalm 91, 11, 12 wiersz widocznie z pamięci zacytował, bo ja nie myślę, żebym miał książkę przy sobie. Aniołom przykazał o tobie, aby cię strzegli na wszystkich drogach, żebyś snać nie obraził o kamień nogi twojej. I sugeruje Jezusowi, gdyby podjął taką właściwszą, niżeli dotychczas czynił, decyzję w święto gromadzące w Jeruzalemie masy ludzi, gdyby zstąpił z ganku kościelnego na dół, to wszyscy by zobaczyli, iż z nieba jest im dany władca, Mesjasz i miałby dobry posłuch. Drodzy braterstwo, my wiemy, jak Jezus rozprawił się z tą pokusą. Przede wszystkim, że rozprawił się bardzo szybko. Chcę powiedzieć, że rozszerzenie takiej pokusy pochłonęło pogańsko-chrześcijański świat ludzkości. Wystawność, coś na pokaz. Archeolodzy stwierdzają niedwuznacznie, że najwięcej zabytków to są obiekty kultu religii, czy pogańskiej, czy chrześcijańskiej. Przekaz do naszej epoki z średniowiecza, z zamierzchłych lat, to kościoły i świątynie budowane na pokaz. To właśnie jest kontynuowanie tej myśli, którą przeciwnik pokazał naszemu Panu? Uczyń coś wizualnego, coś szczególnego, a wtedy będziesz miał posłuch. No i naturalnie my byliśmy w Polsce świadkami kilk wcześniej wizyta aktora krakowskiego w Polsce i te wspaniałe szaty, ten przepych, to był zastępca Chrystusa na miejscu Chrystusowym. Poselstwo było sprawowane. No, wszystko na pokaz. Drodzy, jesteśmy dziećmi Bożymi. Chcemy w prostocie naśladować naszego Pana i to nie w tej prostocie, która okazała się przed kamerami telewizyjnymi umycie kilku żebrakom nóg przed Wielkanocą, co uczynił również ów aktor. Ile razy te nogi były myte wcześniej, żeby można było je pocałować, nie wiemy. W każdym razie była to tylko sugestia. My byśmy chcieli, tak jak tutaj padło, w pierwszym temacie umycie nóg, gdyby to było potrzebne. Bądźmy skłonni to uczynić, niemniej jednak starajmy się, aby w służbie dla Pana używać tego, co nam Bóg dał. Z drugiego listu do Tymoteusza, pierwszy rozdział, wiersz 7, cytowany tutaj tekst, nie cytuję go tylko z pamięci, że Bóg dał nam ducha zdrowego zmysłu. Należy nam, drodzy braterstwo, upatrywać zrządzenia boskiej opatrzności, która otwiera przed nami sposobności służby bez wystawności, bez szczególnych, powabnych albo sugestywnych urządzeń. Chórów, śpiewów. Chociaż ja jestem zwolennikiem przyjemnego, pobożnego śpiewu, ale takiego, o jakim mówię. Starajmy się pełnić wolę Bożą i czynić ją bez rozgłosów, bo i dzisiaj kamienie obrażenia są dozwolone dla wypróbowania naszej wiary i naszego posłuszeństwa. I to na razie nie jest nic zmienione, o czym pisze prorok Izajasz w 62 rozdziale, końcowe teksty, gdzie tam mówi: wybierzcie kamienie, wyrównajcie gościńce. To jest poselstwo poranku tysiąclecia. Droga dzisiaj jest jeszcze kamienista, usłana cierniami, kolcami. Bądźmy bardzo ostrożni, aby się nie potknąć. W Księdze Objawienia w 6 rozdziale, wiersz 17, wspomina nam sytuację w następujący sposób i mówi: albowiem przyszedł dzień on wielki gniewu jego i któż się ostać może w obliczu pokus, trudności i doświadczeń. Chociaż te wszystkie pokusy, które dotknęły naszego Pana, pochodziły od szatana, od diabła, lecz docierały one różnymi drogami. Pierwsza, przez sugestie na ciało. Druga, przez sugestie na sprawę umysłową i działania na pokaz. Trzecia to już była osobista pokusa diabła. Po przedstawieniu w wszelki możliwie powabny sposób swej pomocy Jezusowi był odtrącony i odrzucony.